Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem kluczowego tematu jest dziś profesor nauk humanistycznych, polski historyk, autor książki Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, profesor Grzegorz Kucharczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W czasie II wojny światowej faszyści sprofanowali figurę Chrystusa przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Teraz zrobili to inni barbarzyńcy pod innymi hasłami, pod innym tęczowym sztandarem. Jak pan profesor to skomentuje?
No tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z taką dramatyczną, można powiedzieć, ciągłością, gdy chodzi o koncentrowanie nienawiści wokół figury Chrystusa, która jest umieszczona przed Bazyliką Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. I tu rzeczywiście, można powiedzieć, mamy do czynienia nie tylko z jakimś takim przejawem, jak niektórzy mówią, przekraczania różnych granic w debacie publicznej, ale z taką bardzo głęboką jednak rzeczywistością duchową.
Profanacja figury Chrystusa to nie jedyne zbezczeszczenie, jakiego dopuścili się w tych dniach aktywiści LGBT. Tych miejsc w Warszawie w tych dniach było więcej. To jest tak, panie profesorze, że oni prowokują, by później przedstawiać je jako ofiary?
No tutaj niestety działa taka stara rewolucyjna zasada, że nie ma wolności dla wrogów wolności, czy w tym przypadku nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Stosuje się to, co nazywane jest dzisiaj przemocą symboliczną, to znaczy próbą wtłoczenia w przestrzeń publiczną znaków, symboli, które związane są z ideologią wyznawaną przez ludzi, którzy określają się sami jako ludzie LGBT, a to ideologia mówi wyraźnie, także w tym wymiarze symbolicznym, że nam nie po drodze z tym wszystkim, co tworzyło i tworzy tożsamość kulturową Polski.
Czy pan profesor sobie wyobraża, na przykład, by jutro ulicami Warszawy przeszedł tak zwany Marsz Równości po tym, co tam się stało?
Można sobie wyobrazić różne rzeczy, tylko fakt, że jutro mamy dzień szczególny, kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, ale jak przypominam sobie chociażby z poprzedniego roku, była część polityków, nawet Koalicji Obywatelskiej, która na przykład umieszczała znak Polski Walczącej też na tle tęczowym. Także tutaj mamy do czynienia niestety z taką postępującą przemocą symboliczną, nie dotykającą tylko i wyłącznie symboli religijnych.
O to też chciałem zapytać, bo chyba nie może być przypadkiem, by do tego barbarzyństwa doszło akurat przed uroczystościami właśnie wybuchu Powstania Warszawskiego. Niektórzy komentatorzy mówią wprost, dzisiaj profanują pomniki, jutro będą podpalać kościoły. Zresztą przykłady mamy już choćby we Francji, prawda? To jest otwarta wojna z chrześcijaństwem, otwarty atak. Zresztą same feministki podpisały się, to szturm, to atak, to tęcza.
Tak, trzeba brać poważnie to, co sami oni, to znaczy twórcy tych, czy ci bojówkarze, którzy to robią, twierdzą o sobie. No więc oni uważają się za jakieś komando wojujących bezbożników, którzy próbują właśnie taką drogą przemocy symbolicznej torować drogę, czym można powiedzieć przyzwyczajać opinię publiczną do swoich postulatów. My często mówimy wyraz barbarzyństwo. Na czym ono polega? Barbarzyńca to jest ktoś, kto nie szanuje sakrum, nie szanuje tego, co jest dla innych święte, a dla przecież milionów Polaków figura Chrystusa na krakowskim przedmieściu, zwłaszcza złączona z dramatycznymi losami stolicy, jest właśnie świętym symbolem, ponieważ odwołuje się do najświętszych prawd wiary. Bo tutaj trzeba podkreślić, że my mówimy o nienawiści do chrześcijan, prawda? Chrystianofobia, ale u źródeł jest nienawiść do Chrystusa, do osoby Chrystusa, czyli chrystofobia. I wyraz tej nienawiści widzieliśmy niedawno na ulicach Warszawy.
Niestety to nie pierwszy jest tego typu prowokacja, nie pierwsza tego typu prowokacja. Mieliśmy już profanację mszy świętej, o czym może warto teraz przypomnieć, czy wizerunku Matki Bożej. Teraz kolejny atak. Czy to jest taki efekt poczucia bezkarności w mieście, którego też prezydent podpisał kartę przywilejów dla LGBT z kolei?
Z pewnością tak, chowanie głowy w piach albo nawet wręcz zachęcanie, no jest właśnie, przynosi taki efekt, ale no ja chciałbym przypomnieć, że te wydarzenia, o których mówimy dzisiaj, miały miejsce niemal równo w 10. rocznicę takiego, no można powiedzieć, satanistycznego sabatu na krakowskim przedmieściu wokół krzyża postawionego przed Pałacem Prezydenckim, który no, ten krzyż upamiętniał ofiary katastrofy smoleńskiej. Wtedy młodzi ludzie wykształceni z dużego miasta robili krzyże z puszek po piwie, przymocowywali do krzyża misie pluszowe i tak dalej, więc...
Oj, chyba nam się zerwało połączenie z panem profesorem. Ja spróbuję jeszcze raz zadzwonić do pana profesora. Nie wiem, czy pan profesor Kucharczyk ma też na odsłuchu radio. Gdybym mógł prosić...
Halo?
O, właśnie, jest już pan z powrotem. Przed chwilą, przez moment nam się zerwało połączenie. Mówił pan o tym, co działo się kilka lat temu też przed Pałacem Prezydenckim.
Tak, 10 lat temu w sierpniu 2010 roku te profanacje na krakowskim przedmieściu, no przed Pałacem Prezydenckim, prawda, kiedy też profanowano krzyż, robiąc jego imitację z puszek po piwie, czy przymocowując misie pluszowe do krzyży. Więc to jest niestety dłuższa historia, ale rzeczywiście przypomnijmy sobie, że władze miasta wtedy, pani Hanna Grokiewicz-Walc i ówczesny premier Donald Tusk mówili o odważnym happeningu. Więc takie przyzwalanie na tego typu zachowania tylko jest zachętą do kolejnych eskalacji. To widzimy.
Czy przy tak życzliwej polityce Rafała Trzaskowskiego i tej podpisanej karcie dla osób LGBT, czy dzisiaj powstaje pytanie w kontekście tego, co się wydarzyło, czy jednak nie powinno dojść do jakiejś refleksji we władzach Warszawy i po prostu wycofania się ze wspierania tych radykalnych środowisk LGBT, bo przecież oni dostają też pieniądze na swoją działalność.
No to pytanie pana redaktora jest właściwie postulatem, no tak powinno być, tak ta refleksja poważna powinna nastąpić, tym bardziej, że dzisiaj włodarzem stolicy jest człowiek, który jeszcze nie tak dawno w różnych miejscach w Polsce mówił o konieczności budowania wspólnoty, tworzenia nowej solidarności. No więc przypomnijmy sobie, jak Solidarność była tworzona w 1980 roku, niedługo będzie 40. rocznica. Otóż na bramach Stoczni Gdańskiej były wywieszone obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej, świętego Jana Pawła II, Jezusa Miłosiernego. Dzisiaj te obrazy, dzisiaj te postaci są przedmiotem wulgarnych profanacji przy milczącej niestety aprobacie władz stolicy, no i właśnie Rafała Trzaskowskiego, który przecież mówił o budowaniu wspólnoty. No jak można budować wspólnotę Polaków, jednocześnie profanując najświętsze symbole, tak cenne dla milionów Polaków.
I wspierając takie organizacje finansowo, bo to trzeba jasno stwierdzić.
Tak, tak, to jest inna jeszcze strona medalu, tego bardzo niedobra strona, to znaczy te organizacje od lat cieszą się pokaźnym wsparciem finansowym ze strony władz stolicy, a właściwie
nie tylko, też,
ze strony
prawda?
Podatników, którzy są zmuszani w ten sposób do współfinansowania tego typu przedsięwzięć. No i oczywiście jeszcze zagraniczne podmioty typu różne fundacje pana George'a Sorosa i tak dalej. To jest to całe... temu towarzyszy tak zwane...
Halo, halo? No i coś dzisiaj nam... Panie profesorze, nie słyszymy pana. Może ja jeszcze raz spróbuję się rozłączyć i jeszcze raz połączyć się z panem. Czy pan nas słyszy? Halo?
Słyszę.
O, to teraz, proszę tak. Na George'u Soroszu pan skończył.
Tak, no to są cały przecież system finansowania także z zagranicznych źródeł tego typu ideologii, która no, zmierza do tego, aby jak każda ideologia rewolucyjna stworzyć na nowo społeczeństwo, prawda? Nowego człowieka.
No tak. Te środowiska mówią o mowie nienawiści, o zatrzymaniu mowy nienawiści. Tymczasem ja zapraszając na tę rozmowę, wrzucając do internetu krótkie zaproszenie, krótką informację. Już zostałem wyzywany od idioty, od ćpuna i tak dalej. To jest właśnie ta mowa miłości. Ale na koniec, jeśli pan profesor pozwoli, chciałbym wrócić do pana książki Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to z tej perspektywy książki i tych wszystkiego, co pan opisał w niej, to nic nowego?
No niestety nic nowego, tylko można powiedzieć, no, nowość polega na zasięgu rażenia tej Chrystofowi, tej właśnie nienawiści do Chrystusa i założonego przez nim Kościoła, bo wcześniej na przykład wojujący bezbożnicy w Rosji bolszewickiej nie mieli takiego narzędzia jak internet na przykład, który dzisiaj jest dla wielu ludzi okazją wylewania całego morza hejtu na nie tylko na hierarchów Kościoła, ale generalnie na wyznawców Chrystusa i na samego Chrystusa. Więc tutaj ci wojujący bezbożnicy w naszych czasach mają możliwości techniczne znacznie większe niż ci w wiekach poprzednich.
Ci, którzy mają wątpliwości, że to tylko jakiś element zaplanowanego działania i przesuwania granic właśnie akceptacji i tolerancji dla tego typu zachowań, warto, żeby obejrzeli sobie filmik sprzed kilku lat z Argentyny, gdzie właśnie podczas zjazdu feministek doszło do ataku na jeden z kościołów, który został otoczony przez mężczyzn mówiących różaniec. Ci mężczyźni byli opluwani, te kobiety przed nimi biegały nago, opluwały je, wyszydzały, krzyczały na tych mężczyzn. To był prawdziwy element tego, co za nimi tak naprawdę stoi. I to mówię to też w kontekście tych powtarzających się cyklicznie właściwie ataków na Kościół, na Jezusa Chrystusa. Oj, znowu, panie profesorze, jest naciśnięty jakiś klawisz. Halo? Halo.
Nie, nic nie naciskam, doskonale słyszę.
Tak, to teraz proszę.
I w tych wszystkich, przy okazji tych wszystkich wydarzeń, no właśnie ta fobia jest pokazywana przez te środowiska, które tyle mówią. Ufobie właśnie katolicy. Chrystofobie i chrystianofobie. Niestety tak to wrót jest bardzo ważne. Ci, którzy
Proszę zobaczyć tylko, czy nie dotyka pan profesor klawiatury, bo nam tutaj się włączają poszczególne klawisze na klawiaturze cały czas i to słychać niestety też na antenie. I czy mógłby pan profesor wrócić do tej myśli sprzed ostatnich dwóch zdań dosłownie?
Mamy zasadniczą rozbieżność między słowami i czynami.
Oj, niestety. Niestety cały czas jakby były w naciskane klawisze na telefonie, więc nie wiem, czy pan jeszcze jest przy telefonie, czy nas słychać.
Tak.
No, może teraz się uda. Przepraszam bardzo za ten problem.
No, bo to jest ten zasadniczy problem, który wiąże się z tymi wydarzeniami, prawda, że jaka jest rozbieżność dramatycznie duża między słowami a czynami. Prawda? Słowa, które mówią o poszanowaniu godności innych osób, a czyny, które no właśnie są zupełnie w innym kierunku.
No tak, to prawda. Dzisiaj też polecam wszystkim naszym czytelnikom może artykuł na portalu W Polityce, w którym Marzena Nykiel, redaktor naczelna tego portalu, pisze między innymi właśnie o tym, że za tymi akcjami mają jeden cel, upodlić katolików, przesunąć granice społecznej wytrzymałości, oswoić z bluźnierstwem, a tych, którzy się przeciwko temu zbuntują, oskarżyć o homofobię i wysłać ten komunikat w świat. Temu właśnie służyć miała ostatnia barbarzyńska akcja w Warszawie. Ale halo? Pan profesor
jest jeszcze
przy telefonie, bo znowu mieliśmy mały problem. Uprzejmie dziękuję za ten poświęcony czas i za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Życzę dobrego dnia. Profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor humanistycznych polskich historyk, autor książki Chrystofobia 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, a ja może pozwolę sobie na podsumowanie. Podsumowaniem tej dyskusji niech będzie taka oto refleksja i dobra wiadomość. Na koniec nie udało się zniszczyć pomnika Chrystusa faszystom w Warszawie, nie uda się też tęczowej zarazie. To był kluczowy temat, którego gościem był profesor Grzegorz Kucharczyk, a już teraz zapraszam Państwa na popołudnie z Radiem Poznań, a w nim między innymi o bonie turystycznym i elektrowniach wiatrowych. Będę rozmawiał z wicepremier Jadwigą Emilewicz. Za chwilę dalszy ciąg poranka i Marcin Rzyski, a ja już Państwu dziękuję. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia.